Aby mamy połączenie telefoniczne z Krakowem, gdzie przy telefonie jest pani Julia Bromberek, filozof, dziennikarz, scenarzystka filmowa, a w tej chwili rzecznik II Światowego Dnia Ubogich. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak w Krakowie obchodzi się Dzień Ubogich?
Tak, Dzień Ubogich w Krakowie to jest kilka dni tak naprawdę, bo to są obchody Światowego Dnia Ubogich, którego finał i właściwie ten właściwy dzień to jest niedziela. My już zaczęliśmy właściwie od środy, a żeby było jeszcze prawdziwiej, to tak naprawdę od niedzieli wtedy włączyło się w Kościele Świętej Barbary modlitewne Jerycho. To jest całodobowa modlitwa, która trwa właśnie w Kościele Jezuitów. A potem środa, potem w Małym Rynku Stanu duży, duży namiot, w którym masa inicjatyw. Tak naprawdę ten mały rynek jest okupowany przez nas od 9 do 21.30, a w namiocie pełno inicjatyw. Generalnie jest otwarta scena, na której występują artyści krakowscy i nie tylko. Są też świadectwa byłych alkoholików, są porady od 9 właściwie do 21. Jest pracownik pomocy społecznej, są rozmowy wspierające, jest pośrednik z Urzędu Pracy, jest meeting informacyjny właśnie klubu AA, są porady leczenia uzależnień, jest psycholog, są konsultacje prawnicze. Generalnie oprócz tego, co dzieje się w namiocie, oprócz warsztatów, bo jest świetlica, jest przystanek miłosierdzia, są warsztaty fotograficzne, są warsztaty dekupażu, są warsztaty pisarskie, rozmowy o przepisach kulinarnych, ale też mamy swoje jeszcze trzy inne punkty, mianowicie na ulicy Siennej 4 jest punkt medyczny, więc można skorzystać z porady lekarza. Na ulicy Smoleńsk 5 w dziele pomocy Ojca Pio można przejść metamorfozę. To jest taki pierwszy krok do jakiejś zmiany. Tam można skorzystać z usług fryzjera, a dodam, że w tym naszym zakładzie mini fryzjerskim naprawdę mamy prawdziwych mistrzów cięcia. Są też panie, które są specjalistkami od wizażu. Można zmienić swoją garderobę, można się umyć. A na ulicy Montelupich można skorzystać z porad stomatologa, więc tak naprawdę to spektrum, które przygotowaliśmy w ramach tego dnia, jest bardzo wielkie.
A czy ubodzy, czy bezdomni korzystają z tych wszystkich miejsc?
Tak, jak najbardziej. I to jest właśnie z jednej strony może nas to cieszy, że to jest potrzebne i czujemy się naprawdę bardzo dobrze z tego powodu, że to jest wykorzystane, że jakby ta cała nasza praca naprawdę jest potrzebna, a z drugiej strony zatrważające, że ten problem w Polsce wciąż istnieje i nie jest to mały problem.
A pani dlaczego zaangażowała się w obchody tego Światowego Dnia Ubogich?
Znaczy ja myślę, że może nie będę tutaj siebie wyróżniać, ale myślę, że wszyscy my, którzy tworzymy ten komitet organizacyjny, bo to jest nie tylko archidiecezja krakowska, tak naprawdę, bo pod ich rządem jakby działamy, głównie ona nas zebrała, ale to jest cały sztab ludzi tak naprawdę anonimowych, którzy się zaangażowali. To nie tylko ja, to nie tylko osoby świeckie, ale też restauratorzy, urzędy, naprawdę całe spektrum ludzi. To jest ogromny sztab, bo nie sposób byłoby to zorganizować w dwójkę czy trzy osoby. Ale generalnie, jeżeli mogę powiedzieć o sobie, to chyba myślę jakieś uwrażliwienie. I tak jak jest w jednym z filmów Jerzego Sztura, Tydzień życia mężczyzny, jak na końcu podchodzi dziennikarka i pyta, dlaczego pan śpiewa w tym chórze, bo on na co dzień jest prawnikiem i tam jakby perypetie jego oglądamy przez cały ten tydzień. Tak naprawdę odpowiada jej, żeby być lepszym człowiekiem. Ja myślę, że ja dlatego też się zaangażowałam w to dzieło, żeby poczuć się lepiej po prostu jako człowiek.
Czy na taką skalę obchody Światowych Dni Ubogich są organizowane w Krakowie po raz pierwszy?
Nie, to już jest drugi raz, bo to też drugi Światowy Dzień Ubogich. Pierwszy był podobny, nawet dłuższy, ponieważ wtedy akurat nie zbiegło się daty ze świętami tutaj w Polsce u nas. Więc dlatego zaczęliśmy tak naprawdę namiot spotkań od środy, żeby nie kolidowało to z innymi wydarzeniami w Krakowie. A w zeszłym roku to był cały tydzień różnych wydarzeń, bardzo podobnych do tych, których mamy też teraz. ale już chyba nie na tak dużą skalę. Naprawdę ludzie nas odwiedzali, dowiedywali się o tym, jak to u nas wygląda i naprawdę podchodzili do punktu informacyjnego i pytali, co mogą zrobić, żeby w przyszłym roku tutaj też pomagać. Więc naprawdę zainteresowanie osób, które pomagają, jest bardzo duże.
A czy ksiądz arcybiskup jest osobiście zaangażowany w ten tydzień?
Tak, jak najbardziej. Co rusz dowiadujemy się, padają pytania z jego strony, czy mamy wszystko, czy wszystko jest dobrze. Jeżeli czegoś potrzebujemy, to oczywiście w każdej chwili możemy się zgłosić. No i oczywiście ksiądz arcybiskup też żywo uczestniczy, także osobiście, mimo tego swojego napiętego bardzo grafiku, bo jest bardzo zajęty człowiekiem, to tak naprawdę znajduje czas dla ubogich, znajduje czas dla nas i już w niedzielę na mszy o godzinie 13 się pojawi w parafii mariackiej, odprawi tam mszę i generalnie dla wszystkich, dla krakowian, dla osób bezdomnych, wykluczonych, ubogich, dla nas, po czym wspólnie potem zje posiłek razem z wszystkimi.
A żeby to nie był tydzień, czy jest prowadzona też jakaś zbiórka, czy krakowianki i krakowianie mogą przyjść na ten mały rynek i coś dać w darze ubogim?
Oficjalnie nie ma takiej zbiórki, ale naprawdę spotykamy się z tym i ubiegłoroczny rzecznik prasowy w postaci siostry zakonnej, jak i teraz naprawdę podchodzą ludzie do nas i próbują nam wręczyć jakieś kwoty i jakieś rzeczy, żeby tutaj, bo chcieliby jakoś wesprzeć, bo nie wiedzą za bardzo, jak to zrobić i tak dalej, że są wzruszeni, bo ten namiot nie tylko odwiedzają osoby ubogie i takie, które są potrzebujące, ale też masa krakowian. Niektórzy z ciekawości wchodzą, niektórzy wypiją herbatę, kawę, ale niektórzy przychodzą i po prostu już wracają następnym razem z jakąś kwotą pieniędzy albo z jakimiś rzeczami materialnymi, więc tak, zainteresowanie jest duże. Ale mogę powiedzieć, że we wszystkich parafiach wcześniej został odczytany list arcybiskupa. No i teraz też na Światowych Dniach Ubogich będzie zebrana specjalna kolekta, która mamy nadzieję wesprze trzeci Światowy Dzień Ubogich, który już za rok.
A ta nasza rozmowa, to możemy zdradzić, jest naszym takim pierwszym krokiem w kierunku Krakowa, naszym, czyli Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Poranka Wnet. Już może się pani udało złapać Radio Wnet na 95,2. To jest fala, na której nadajemy w Krakowie, a jeśli nie, to proszę to zrobić wnet, czyli po naszej rozmowie.
Już to zrobiłam, panie Krzysztof, już to zrobiłam jako dziennikarz, zawsze muszę zobaczyć, gdzie rozmawiam, z kim i tak dalej. Więc jak najbardziej jestem już zaprzyjaźniona z radiem i mam nadzieję jeszcze bardziej się zaprzyjaźnić.
A to pierwszy krok, dlatego że Poranek Wnet już w najbliższy poniedziałek z Krakowa, właśnie z ulicy Smoleńsk 5, gdzie co się mieści?
Tak, tam jest dzieło ojca Pio. Na co dzień i tam tak naprawdę to jest serce, jedno z wielu w Krakowie, bo tych punktów jest bardzo dużo, gdzie ludzie ubodzy, potrzebujący na co dzień, bo to tak naprawdę jest praca codzienna, to nie da się wyjść z bezdomności przez tydzień, chociaż to jest jakiś początek, ale tak naprawdę tam się dzieje prawdziwe życie, jeżeli chodzi o ubóstwo, więc ja myślę, że dzieło Ojca Pio jest takim sercem.
I tam Radio Wnet oficjalnie skieruje swoje pierwsze kroki, więc widzimy się w poniedziałek o 6 rano, o 7 zaczynamy poranek z ulicy Smoleńsk 5, więc jeżeli ktoś będzie przechodził koło Smoleńsk 5, to oczywiście serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W praktyce to nasze radio, mówię nasze, bo może to będzie kiedyś radio nasze. Julia Bromberek, przepraszam bardzo, była gościem poranka wnet. Wszystkiego dobrego pani życzę i nie wiem, czy to jest pani ulubiona piosenka, ona jest po raz trzeci, będzie w poranku, zaśpiewa Kora, krakowski Splin. Lubi pani piosenkę?
Tak, jak najbardziej, tak? Oczywiście.
No to posłuchaj.
Bardzo mi miło, że taki utwór i taka wokalistka. Bardzo dziękuję.
A teraz chwila dla sztuki. Aleksander Marek Zyśko, rzeźbiarz, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A spotykamy się dlatego, że pana rzeźby są tu na czwartym piętrze w budynku Pasty. Jakie to rzeźby?
To są rzeźby przedstawiające żołnierzy niezłomnych. Cztery konkretnie rzeźby. Jest generał August Fildorf Niel, jest rotmistrz Witold Pilecki, jest Zapora, czyli major Hieronim Dekutowski i jest Inka, czyli Danuta Siedzikówna.
A dlaczego pan rzeźbi bohaterów Polski podziemnej?
Można powiedzieć, że trochę przypadkowo na ten etap trafiłem. Jeden z kolegów prosił mnie, no to już będzie chyba 8 lat temu, żeby spróbować zmierzyć się z postacią Nila, właśnie generała Nila legendarnego, że może, ponieważ ja jestem z Wrocławia, że może tam we Wrocławiu uda się gdzieś ustawić rzeźbę generała Nila. I po latach, można powiedzieć, od dyplomu minęło już ładnych kilkadziesiąt lat, zmierzyłem się znowu z tematem głowy.
Ale co to dla rzeźbiarza oznacza zmierzyć się?
Zmierzyć się to jest tak jakby podjąć na nowo wyzwanie.
Ale wtedy co? Siada pan, czyta pan wszystkie książki historyczne, które były napisane na temat generała Nila. Zastanawia się pan, kim był, jaki miał charakter, w jaki sposób wykonywał swoją pracę, czy patrzy pan po prostu na zdjęcie generała i rzeźbi?
Ja o generale już co nieco wiedziałem. Zmierzyć się to bardziej od strony formy właśnie, żeby trafić z ukazaniem sylwetki w taki sposób, niebanalny, żeby można było rzeczywiście dotrzeć do tego współczesnego widza z jakimś przesłaniem, które on odczyta.
I pana rzeźba, jak pan na historię rzeźby popatrzy, jest w jakimś nurcie rzeźbienia? Jakiś styl rzeźbienia pan posiada? Do czegoś się odwołuje?
Tak, tak. Każdy jakoś dąży do swojego stylu. Ja do tej pory, kiedy się właśnie zmierzyłem z tą problematyką czy zagadnieniem żołnierzy niezłomnych, raczej odszedłem od figuratywnego przedstawiania w rzeźbie. Robiłem bardzo syntetyczne formy, które też dalej robię, ale po prostu wróciłem po okresie studiów, gdzie normalną rzeczą jest, że robimy studium z modela, wróciłem z powrotem do postaci. I to było takie wyzwanie, że po tych latach nierobienia z modela, no tutaj posługując się oczywiście zdjęciami, ale jednak zmierzyć się z konkretną osobą.
Efekty tego zmierzenia się można zobaczyć, proszę państwa, w budynku Pasty na czwartym piętrze. Jest wystawa zarówno obrazów, jak i rzeźb naszego gościa. A tak na marginesie, był pan już na placu Piłsudskiego?
Teraz, jeszcze nie.
Czy nie widział pan pomnika?
Wybiorę się właśnie, będę miał jeszcze czas dzisiaj, także na pewno się wybiorę. Chciałem tylko sprostować, że malarstwo nie jest moje. Malarstwo jest koleżanki warszawianki Anny Foryckiej-Putiatyckiej i ja pokazuję tylko te cztery rzeźby.
Ale to wszystko można zobaczyć na czwartym piętrze w budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję pięknie.
W studio taki radiowy głos rzeźbiarza usłyszeć o poranku jest pewno czymś bardzo miłym i sympatycznym. Aleksander Marek Zyśko był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:31. A w studio Krzysztof Jabłonka, historyk i człowiek, który o historii potrafi w sposób piękny opowiadać, a są co najmniej dwie okazje do tego, żeby się dzisiaj spotkać w studiu, ale pierwsze...
Dzień dobry, witam serdecznie.
i może ważniejsza, szczególnie ważniejsza dla Łotwy, to jest stulecie niepodległości. Łotwa będzie obchodzić dokładnie za dwa dni.
18 listopada Rada Łotewska w Rydze ogłosiła, czy proklamowała niepodległość po raz pierwszy państwa łotewskiego. Przypomnijmy, Łotwa była rozdzielona co najmniej na trzy terytoria: Księstwo Kurlandzko-Semigalskie, Inflanty, zwane w skrócie, choć nieprawidłowo polskie, bo należały wspólnie do Polski i Litwy, i wreszcie część północna, którą zagarnęli nam Szwedzi, też były Inflanty. Tego dnia Karlis Ulmanis, przewodniczący, troszeczkę odpowiednik naszego naczelnika, proklamował w Rydze powstanie nowego, zjednoczonego z trzech części państwa, którego zresztą niepodległość trzeba było walczyć jeszcze co najmniej dwa lata. Dopiero w sierpniu, gdy myśmy zwyciężyli w bitwie nad Wisłą pod Warszawą, zawarli bolszewicy pokój z Łotwą i Łotwa wytrwała do 1940 roku. Dzisiaj mamy jeszcze dwie rocznice, ale wypadające równo 16 listopada. Mianowicie w 1904 roku uruchomiono pierwszą centralę telefoniczną blok dalej od nas, na Zielnej 37. Jak wiemy, później powstaje Pasta i z tego, i w tej właśnie znajdujemy. A 16 listopada 1918 roku, równo 100 lat temu, mniej więcej o tej porze, bo z rana, Józef Piłsudski podpisał i wyemitował telegrafem na cały świat następującej treści telegram. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego, niepodległego, obejmujące wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej, odrodzonej i niepodległej. Józef Piłsudski, Tytus Filipowicz. Pierwszy raz użyto w nowożytnym znaczeniu słowa Rzeczpospolita. I od tej pory trwamy do dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę.
Krzysztof Jabłonka wpadł do studia w budynku Pasty na piąte piętro, ale to jest też studio, w którym często Krzysztof Jabłonka występuje, prowadzi program Gawędy Historyczne. To jest program kiedy?
Zawsze od wznowienia działania we wtorki o godzinie 20, proszę Państwa, jak już dzień przeminie i można troszeczkę odetchnąć. Spotykamy się z historią i z bieżącą sytuacją tych narodów, które jak my kolejno obchodzą swoje stulecie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Jabłonka rusza do pracy, a my, proszę Państwa, ruszamy do Rzeszowa. Na kongresie 590 jest Łukasz Jankowski, który wczoraj podczas tego kongresu przeprowadził ciekawą rozmowę. Posłuchajmy.